11 sierpnia, godzina 9:08. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek wnet. Dla mnie pierwszy poranek po wakacjach. Z takim drżeniem rąk oglądam dzisiejsze gazety. Może przesadziłem trochę. Patrzę na dzisiejszą Rzeczpospolitą, patrzę na Gazetę Polską i Dziennik Gazetę Prawną i tak sobie myślę, że może korzystając z tego, że są wakacje, zaczniemy od wakacyjnej piosenki. I wnet w poranku porozmawiamy z jednym z trzech muszkieterów, Michałem Karnowskim, i tutaj ocenimy najnowsze informacje, które przyniosła Wirtualna Polska. Informacje oczywiście dotyczy miliony dla powodzian. Dostali mąż i sąsiadka polityczki KO za wodę, po której nie ma śladu. Ale to już za chwilę. Informacja, która właściwie mnie dziwi, że nie jest taką ośrodkiem, wokół którego koncentruje się debata publiczna. W każdej minucie Polska jest zadłużona, zadłuża się o ponad 1 000 000 zł, 1 200 000 albo 1 400 000 złotych, co oznacza, że każdego dnia nasz dług rośnie o 1 000 000 000 zł. Nie wiem, czy to jest taka bagatelna suma, nad którą nie trzeba się zastanawiać, te 600 miliardów złotych rocznie w ciągu 10 lat możemy sobie łatwo policzyć. Dochód narodowy brutto to ponad ponad, to 4 biliony złotych, czyli 2 biliony zadłużenia, czyli za mniej więcej 2,5 roku będziemy mieli 100% zadłużenie względem dochodu narodowego i nikt wygląda na to, że się nie przejmuje, a Rzeczpospolita na pierwszej stronie przynosi wiadomość, że będzie dogrywka safe. W najbliższym czasie polski rząd będzie mógł sięgnąć po dodatkowe pieniądze na zakup uzbrojenia z unijnego instrumentu pożyczkowego SAFE. W grę wchodzi nawet kilkanaście miliardów euro. Do tej pory dostaliśmy 6,5 miliarda euro. Jeszcze do 44 miliardów trochę brakuje, ale będziemy mogli się bardziej zadłużyć, więc to na pewno rząd premiera Donalda Tuska cieszy, bo w którymś momencie Polska przestanie być wypłacalna, chociaż struktura długu, jak mówią ekonomiści, jest taka, że właściwie jest to dług bezpieczny, bo 70% zadłużenia mamy w złotówkach, czyli zadłużenia wewnętrznego, ale już widzę muszkietera w czerwonej koszuli, więc przywitam Michała Karnowskiego. Dzień dobry, Michale.
Dzień dobry, witam.
Widzę, że jesteś, że nabrałeś siły w czasie tych wakacji. To bardzo cieszy, bo przed nami długi, trudny sezon polityczny.
Tak, tak. Ale taki też ciekawy, wydaje mi się. Wydaje mi się, że jest dużo powodów do optymizmu. Jest jasne, masę znaków zapytania i takich ciemnych chmur, które mogą się w jakieś burzowe rozwinąć. Natomiast wszystko, wydaje mi się, jest zgodne z takim pewnym scenariuszem, który już od kilku miesięcy co najmniej można opisać, można go zobaczyć, tak powiedziałbym. I polega on na tym, że Polacy przesuwają się generalnie na prawo, odrzucają jednocześnie rządy Donalda Tuska i jego próbę przesunięcia się na prawo, że mamy bardzo mocnego prezydenta, który jest tu wielkim atutem tego obozu zmiany, obozu propolskiego. No i to wszystko idzie w tym kierunku. Pozostają do rozstrzygnięcia szczegóły, detale, które oczywiście mogą wszystko zepsuć, jak to w życiu. Czyli jak się wewnętrznie ten obóz konserwatywny, prawicowy ułoży, czy ktoś nie zdradzi, tutaj jest wiele obaw, czy ktoś nie da się Tuskowi przekonać, no chociażby wczoraj pismo Michnika, prawda, i cała seria scenariuszy, w których są gotowi dać rządzący dziś Mentzenowi wszystko, absolutnie wszystko, żeby on im dał władzę na kolejne 4 lata. Ale pamiętajmy, że Prawo i Sprawiedliwość było gotowe dać wszystko PSL-owi. Nie zawsze się tego scenariusze muszą spełniać. Także cóż, jeszcze warto odnotować, myślę, i to jest naprawdę historyczna zmiana, to, że tą imprezę u prezydenta Karola Nawrockiego, to było zamknięcie pewnej epoki, to było naprawdę wejście w zupełnie nowy świat, w takiej estetyce uprawiania polityki, w tej sferze, ale też i w obszarze kadr, kto dla prezydenta Karola Nawrockiego jest najważniejszy, kogo zaprasza. Tak jakby no zamknął za sobą epokę, otworzył nową. Wiem, że często to mówimy, ale uważam, że tu naprawdę zaznaczył też potężnie swoją gigantyczną ambicję.
To ja przyznam się, że w czasie wakacji niespecjalnie wiem, o czym mówisz, o jakiej imprezie i co to za epokowa impreza była w Pałacu Prezydenckim.
Ja mówię o tej rocznicy prezydenta Karola Nawrockiego. Tak, była prezydent zorganizował w Pałacu Prezydenckim, przed Pałacem Prezydenckim, bo to było na dziedzińcu, gigantyczną imprezę. Ona nie była jakoś wypasiona i tak dalej, ale w takiej estetyce, no na przykład mali górale śpiewający, ale połączeni z Eldo, tak? Czyli coś takiego zupełnie innego. Duże przemówienie 3-godzinne, 2,5, no nie chcę tu liczyć, długie, bo tak upał był, to mogłem to jakoś to czasowo pomieścić, ale długie przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego.
2,5 godziny czy 2,5 minuty?
Nie, godziny. Znaczy, nie wiem, tu jakby nie chcę, musiałem sprawdzić. Słuchaj, długie było, za długie było. Wydaje mi się, że godzinę trwało, ale w tym sensie, że tak jakoś no, odznaczało się może wskutek upału długością. Miałeś wcześniej debaty publicystów i to też było wydarzenie, bo miałeś Ziemkiewicza, miałeś profesora Andrzeja Nowaka, Rafała Ziemkiewicza, Andrzeja Nowaka, miałeś moderującą Dorotę Gawryluk i miałeś Krzysztofa Stanowskiego, który teraz, wiesz, zbiera baty za to, że bardzo prezydenta wychwalał. Jako jeden z bohaterów, powiem skromnie i nieskromnie, jego plebiscytu na największego propagandystę XXI wieku, był taki plebiscyt. Odpadłem tam w pierwszej rundzie, miałem o to pretensje, ale mogę powiedzieć: Krzysztofie, witaj w klubie. Tak, Krzysztofie Stanowski, witaj w klubie propagandystów, bo rzeczywiście zachwycił się tam prezydentem. Ja nie mam mu tego za złe, bo może jakoś języka zabrakło, ale wielu tutaj też Stanowskiego jakoś za to batorzy. Natomiast samo to wydarzenie naprawdę, znaczy to, tam ja tam obrywam, bo ja o tym mówię i tu ludzie od prezydenta do mnie się odzywają, że ja tu straszne rzeczy mówię, bo mówię, że tam jakby było troszeczkę takie odwrócenie się od świata pisowskiego ze strony Karola Nawrockiego. Oni mówią, jak możesz, było wielu pisowców i tak dalej. Ale nie grali głównej roli. Nie byli zaproszeni jako centralna część. Tam w pierwszym rzędach influencerzy siedzieli. W ogóle zupełnie inna logika, estetyka, zupełnie inne cele. Bo Karol Nawrocki trochę, ja to cały czas twierdzę, że jego prezydentura jest powiedzeniem dziękuję prawie jest PiSie, dziękuję ci za poparcie, ale ja sobie wyobrażam prawicę trochę inaczej, ja ją sam ułożę. Jakby ja nie chcę żyć waszymi wojnami, ja nie podzielam części waszych fobii, pasji i tak dalej. Duża absolutnie polityczna zmiana, którą ja dostrzegam, nie wiem czy inni też dostrzegają, no i tu rola prezydenta oczywiście w ułożeniu tego wszystkiego w przyszłym roku będzie duża. Tam na tej rocznicy zaprzysiężenia prezydenta, czyli rocznicy prezydentury, padły też ważne zdania mówiące o tym, że będzie prezydencka taka strategia przygotowana. Polityczna, narodowa, to nie było doprecyzowane, ale uważam, że to może być taka podstawa wyborcza, ewentualnie jakiegoś porozumienia politycznego gdzieś wokół prezydenta, przy prezydencie. To, że PiS pękło, czy to pęknięcie duże, czy nieduże, znaczy ono jest spore w klubie, ale czy ono jest głębokie, ja tu mam wątpliwości. Ale to, że Prawo i Sprawiedliwość pękło, wzmacnia radykalnie pozycję Karola Nawrockiego. To wszyscy wiedzą, jest oczywiste. Znaczy Karol Nawrocki staje się królem. Moc decydowania o prawicy przeszła w jego ręce i nie widać, żeby to się miało zmienić. To on musi zdecydować. I niektórzy mówią, jemu się to nie opłaci, może nie będzie chciał, może nie za bardzo, czyli Karol Nawrocki nie musi wejść do tej gry przedwyborczej. Moja teza jest inna, musi. Także on nie ma wyjścia, dlatego że dla Karola Nawrockiego kolejna kadencja Donalda Tuska to jest, słuchajcie, katastrofa.
To, no, nie jest, to nie jest dla Karola Nawrockiego katastrofa, tylko katastrofa dla Polski, bo stała się afunkcjonalna.
Pokazuje... No, lepiej bym tego nie ujął. Ach, też,
dziękuję, ale dziękuję, politycznie, dziękuję, politycznie dziękuję, dziękuję Michale, ale jest też Mateusz Morawiecki, jak słyszysz, słyszysz opowieści o tym, jaką rolę ma odegrać Mateusz Morawiecki w polskiej polityce, to właśnie też złamać ten spór, który się toczy między Platformą a Prawem i Sprawiedliwością i powiedzieć, najważniejsza jest racja stanu, a racja stanu Polski jest ponad podziałami. Czy tutaj widzisz jakąś współpracę między prezydentem a byłym premierem?
Tak, uważam, że prezydent Karol Nawrocki z pewną życzliwością patrzy na tę inicjatywę. To wyraźnie widać. Była taka wypowiedź pana rzecznika, rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza, który mówi, no ale o co chodzi? No, powstał nowy podmiot dla prezydenta, absolutnie ważny partner, jedziemy dalej. W żadnym momencie tego konfliktu prezydent nie wystąpił, nie wysłał żadnego sygnału jakiegoś nawołującego do jedności. Mógł to zatrzymać, mógł to zatrzymać. Jemu to sprzyja. Tak? Może sympatyzuje z takim trochę myśleniem czy głosami w tym ugrupowaniu Mateusza Morawieckiego, który jakby zwraca się do starszych pokoleń i mówi, teraz może już byście pomyśleli o odpoczynku, towarzysze partyjni i nasi przyjaciele. I może to być też jakiś wspólny mianownik. Natomiast oczywiście tu wszystko zależy od tego, jak sobie to stowarzyszenie poradzi. Ja cały czas twierdzę, pamiętam naszą rozmowę przed tym rozłamem, gdzie cały czas twierdzę, że to są trochę negocjacje, jak się ma to ułożyć wewnątrz całej prawicy i wewnątrz PiSu. I teraz myślę, że gdzieś do października będzie trwał taki moment. Do października gdzieś myślę, Mateusz Morawiecki, jego ludzie mają czas, żeby zrobić dobry wynik w sondażach. Jak zrobią dobry wynik w sondażach, to będą samodzielnym podmiotem na prawicy i czy będą negocjowali z PiSem, czy z innymi w jakiejś koalicji, czy pójdą sami, no mają tutaj jakieś wtedy pole. No, jeśli te wyniki będą słabe, a słabe uważam, no w okolicach 5 czy poniżej 5, bo to im nie będzie dawało gwarancji wejścia do Sejmu, no to wtedy mogą wrócić nawet do PiSu, nawet na kolanach, jako jakaś nowa koalicja i tak dalej. Tu w polityce absolutnie wszystko jest możliwe. To jest taki moment sprawdzenia. Oni dostali tą możliwość, chcą się sprawdzić, mają prawo. Też się trochę dzieje to, przed czym przestrzegałem tych ludzi, to znaczy, że bardzo trudno będzie im wyrwać wyborców PiSu. Oni mają chyba taki cel. Natomiast ja tutaj tego specjalnie nie widzę. Znaczy, to poszło mocno w klubie, ale jeśli chodzi o elektorat, jeśli chodzi o tą głębię tej formacji zaplecza i wyborców Prawa i Sprawiedliwości, to moim zdaniem poszło dość płytko. I to dlatego, że ludzie po prostu nie za bardzo rozumieją, o co chodzi. Znaczy, dlaczego Mateusz Morawiecki wyszedł? To może na pewno słuchacze Radia Wnet rozumieją, pewne frustracje słyszą, tak? pewne tony różne. Natomiast dla większości wyborców Prawa i Sprawiedliwości, których ja bardzo wielu znam, to jest kompletnie niezrozumiałe pęknięcie. Kompletnie. Oni tak patrzą, się tak przyglądają, ale o co temu Mateuszowi chodzi? Był naszym premierem przez 6,5 roku. Krzyczeliśmy Mateusz, a on teraz idzie swoją drogą, porzucając pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ciężko tu mu będzie zbudować, ale patrzę z dużą życzliwością, bo ambitne są te próby, to pójście na to Jagodno, tak? Taki zupełnie inny język, no, odważna próba jakby rozpoczęcia debaty o demografii i o 800+, czyli w taki najbardziej wrażliwy element weszli. Gdzieś tam pomiędzy może mają szansę, tylko Morawiecki ma jeden problem. I jednocześnie to, co jest jego atutem, jest jego problemem w tym momencie. Znaczy, był 6,5 roku premierem PiS-owskim. Z tej pozycji powiedzieć, jestem trzecią drogą, jest bardzo trudno. Ale próbuje i może mu się uda. Widać, że ciężko pracują, widać, że są bardzo aktywni. No, tu oczywiście to się wszystko może inaczej potoczyć, jak PiS będzie spało. Tak? W tym sensie to pęknięcie powinno być dla tej partii też takim dużym wezwaniem do aktywności, do działania, do pracy. Trochę słabo na razie jest.
No, ale jeśli mówimy o trzeciej drodze, to mówimy o takiej partii, takiej organizacji politycznej, która może zawierać koalicję zarówno z jedną stroną, jak i z drugą, bo fikcyjność trzeciej drogi pana Szymona Hołowni była taka, że on był tylko i wyłącznie jednoskrzydłowym, a wydaje ci się, że premier Mateusz Morawiecki może być dwuskrzydłowym graczem?
Tak, to jest jakoś tam do wyobrażenia. Bez Tuska, tak? Może z Tuskiem miałbym problem, ale bez Tuska... Chociaż wiesz, no, dlatego trochę mówię, jakby mogę sobie to wyobrazić, to są ciekawe dyskusje, ale trochę dlatego mówię właśnie, czy wspomniałem o tym, że ludzie nie za bardzo rozumieją jakby przyczyny i różnice. Znaczy widzą, że ta grupa Morawieckiego Rozwój Plus jest bardziej energetyczna, że jest głodna, to się podoba, że jest taka zorganizowana, że jest rzeczywiście sprawcza, że jest taką dużą żywotną żyłą, tak płynącą, żyłą wodną płynącą gdzieś przez prawicę. Natomiast jakby powiedzenie dzisiaj ludziom na Jagodnie, którzy przecież zmobilizowali się i szli do wyborów, bo rządził Morawiecki, że Morawiecki jest odpowiedzią, ich odpowiedzią na złe rządy Tuska, którego wybrali, żeby nie rządził Morawiecki, to ja już mam poczucie, wiesz, lekkiego odjazdu. Ja nie wierzę w takie diagnozy. Moim zdaniem tak wyborcy nie funkcjonują. Moim zdaniem wyborcy, którzy uznają, że Donald Tusk zawiódł ich nadzieję, poszukają sobie innej opcji. Ona może być Kosiniakiem-Kamyszem, tak? Ona może być partią Razem, mają te opcje. Ona może być Mentzenem, ale nie wiem, czy ona będzie Morawiecki. Tu mam wątpliwość, tak? Przy docenieniu, mówię, całej tej energii i tak dalej. No, zobaczymy. Ja, moim zdaniem Morawiecki wygrał, premier Mateusz Morawiecki wygrał taką bitwę o suwerenność swojego środowiska. On ją wygrał naprawdę zdecydowanie. On pokazał, że on zbudował grupę wobec niego lojalnych, choć doświadczeni w polityce. Jeszcze mnie tu przestrzegają, Michał. No zobaczymy, jak będzie miał 4-5% sondaży przez kilka miesięcy, czy to jest lojalność, czy to jest interes, tak? Zobaczymy, my tego nie wiemy. Mateusz Morawiecki przegrał bitwę. Przegrał równocześnie bitwę o interpretację tych wydarzeń. Nie był w stanie Polakom powiedzieć, dlaczego wychodzi. Moim zdaniem ludzie tego nie rozumieją. Ja muszę tu jakieś fikołki robić na antenie wspaniałego Radia Wnet. A, nie wiem, czy wiesz, Krzysztof, w Newsweeku określił cię jako niszowe. Nie wiem, to komplement czy nie. Że niszowe Radio Wnet.
No nie czytałem tego Newsweeka.
No ale Newsweek to takie potężne pismo, jeśli jest dzisiaj, żeby inne jako niszowe. Nie, śmieję się, to oczywiście żart, bo to taka próba zredukowania anteny, która przecież właśnie jest bardzo silna i jakby bardzo wpływowa i bardzo taka, no... lubiana, tak? Więc śmieję się, że ten salon wciąż tak właśnie takie etykietki przebija i to już niszowe wymyślili. No więc przegrał Morawiecki tę bitwę o interpretację tego. I teraz się toczy bitwa o to, czy on, jakby, czy ta jego oferta złożona wyborcom będzie szersza niż naprawdę takie wąskie wewnątrzpisowskie jakieś tam, prawda, odpryski, odłamy. I słuchamy, i patrzymy, i każdy ma szansę, i warto tu z ciekawością. Jest niezwykle pracowity polityk, ale ja czasami, też przecież to wiemy, że czasami można być niezwykle pracowitym i jak ten chomik w tym kółku biegać, tak? Że ta oferta twoja może trafiać w próżnię, że w polityce nie tylko pracowitość decyduje. I ja nie widzę na razie tego rozróżnienia. Znaczy, moim zdaniem też po tym grillu już miałem takie wrażenie, jakby idą w kierunku takiej miejskiej inteligencji. Jeden z socjologów, z którym rozmawiałem, mówi mi, że dzisiaj za wcześnie na takie generalne wnioski, ale jeśli gdzieś szukamy miejsca, w którym jakby oferta rozwoju plus rezonuje bardziej, to są to prawicowe elity małych miasteczek. Paradoksalnie trochę tak na twoją tezę, tam gdzie kiedyś Trzecia Droga wzięła, tak? Bo Trzecia Droga wzięła prawicowe elity małych miasteczek, które z kolei wpłynęły na tych ludzi, którzy tam i na nich patrzą jak na autorytety. To może jest jakaś droga, może im się uda. Nie wiem, no na razie jakby nie ma rozstrzygnięcia, tak? Na pewno nie jest moim zdaniem jakieś pęknięcie, które by, tak jak tam słyszę takie głosy, że takie, niektórzy takie plany roją, czy myślą, że na pewno nie jest to duże pęknięcie wewnątrz PiS. Ja uważam, że PiS dość szybko wróci na swoje jakby stabilne.
Ale czy nie jest tak, że trochę ta polska polityka jest w abstrakcji od tego wszystkiego, co dzieje się w Europie, co dzieje się na świecie? My sobie rozmawiamy na temat tamtego, a tymczasem zacytowałem jakieś zadłużenie Polski, ale to może nie jest najważniejsze. Są procesy antyglobalistyczne, są procesy integracji Unii Europejskiej, zamienianie Unii Europejskiej w jedno mocarstwo i tak dalej, a my nie reagujemy na to. Są zagrożenia rosyjskie, a my jesteśmy zadowoleni z tego wszystkiego.
Nie jesteś. Absolutnie możemy o Polsce powiedzieć wiele też złych rzeczy, słabych. No ostatnio na przykład miałem takie rozmowy z młodymi ludźmi, z rodziny, wśród przyjaciół i na przykład apatodeweloperki, to jest przerażające. Znaczy, 33 metry kwadratowe, dwa mieszkania, kredyt na całe życie. No, to jest zbrodnia po prostu. To jest zbrodnia w jakiejś betonowej pustyni, czyli budujemy gorzej niż za komuny. Tak? Dajemy gorszy standard życia niż za komuny, jeśli chodzi o... I to jeszcze ludzie się na całe życie zadłużają.
I do tego wszystkiego żyjemy w świecie, w którym mówimy, często czytamy w gazetach, a nawet mówimy, jesteśmy 21. gospodarką świata, jesteśmy zaproszeni na szczyty i osiągamy szczyty możliwości. Tymczasem właśnie parametry, czy to cen mieszkań, czy to parametry zadłużenia służby zdrowia, funkcjonowania z całego aparatu sprawiedliwości, to wszystko jest takie, bym powiedział, zbliżające się do katastrofy.
Nie, ja tu się nie zgodzę. Ja mówię, że jest wiele spraw, które rzeczywiście są do rozwiązania, ale jednak jeździmy pięknymi drogami. Znaczy, wydaliśmy unijne pieniądze, trochę też własne, te unijne to też trochę nasze, ale zbudowaliśmy autostrady i powiedziałbym, że w Rumunii to nie jest takie oczywiste, że za pieniądze zbudujesz autostrady. W wielu krajach Unii Europejskiej nie jest oczywiste, że zbudujesz autostrady, jak dostaniesz na nie pieniądze albo je pozyskasz. Budujemy silną armię i naprawdę silną, a w wielu krajach nie jest oczywiste, że w obliczu zagrożenia budujesz silną armię. No, państwa bałtyckie na przykład, jakoś ten ich wysiłek teraz podobno większy, ale przez lata był taki bardziej o przyjaciele pomóżcie.
No i budujemy bardzo dużo wiatraków, które nas bardzo dużo kosztują. Mamy największe ceny energii w Europie. To też są takie sukcesy.
Ale mamy też zdolność zwrotu politycznego. Znaczy, jak to wyszło, jak się okazało, że Tusk nie daje rady, to dokonujemy tego zwrotu i dokonujemy go w kierunku polityki znowu ambitnej. Prezydent Karol Nawrocki jest wyborem i to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. My mamy tysiące problemów, ale prezydent Karol Nawrocki i wszystko, co leży na stole jako potencjalne rządy w 2027 rywalizuje w czym? W ambicji, w obietnicy zmiany, w obietnicy naprawy No jak ktoś zna polską historię, to wie, że tak nie musiało być. Bo mogłyby to być rządy rywalizujące, czy politycy rywalizujący w tym, który nas bardziej uśpi. A Nawrocki nas budzi. A Mentzen nas budzi, po swojemu, ale nas budzi. Kaczyński to nas budzi już tak, że wielu ma dość tego budzenia, ale dobrze budzi, tak? Bo to był ten taki najbardziej ożywczy nurt wolnej Polski. To do dzisiaj wszyscy są trochę z Kaczyńskiego. No wszyscy rywalizują o to, jak zmienić Polskę, jak ją naprawić, jak wszyscy mówią demografia, wszyscy mówią zadłużenie, tak być nie może, wszyscy mówią armia, wszyscy mówią energia. Problemy są, ale Krzysztofie, no pojedź do innych krajów. Zobacz, jaki tam jest poziom debaty, jak oni patrzą na Polskę. I oni mówią, wow, na Węgrzech byliśmy teraz dłużej, no to oni nawet mówią wow, bo mówią, wy dzień po klęsce narodowej, jaką były wybory 2023, podwinęliście Polacy rękawy i się wzięliście do roboty. I zaczęliście tworzyć media i mówić do ludzi, pomóżcie, wesprzyjcie Radio Wnet. I nie zmarnowałeś tej szansy, tak? I nie zmarnowałeś tego zaufania, bo stworzyłeś piękne, wspaniałe medium i powstała i Republika, i w Polsce, i nie wiem, każdy tworzy na miarę swoich tam szans i możliwości, ale oni na nas patrzą, mówią, to wy w tym reżimie, dokładnie tam się dzieje to, co u nas. Represje nawet mają, tak, kopiują jeden do jednego. U nas był Fundusz Sprawiedliwości jako rzekoma afera, tam Fundusz Kultury, po prostu jeden do jednego. Ale mówią, ale wy się po prostu wzięliście do pracy. Jak się przyjeżdża do Polski, do Polski konserwatystów, tak, prawicą, to mówią, no jakbyście rządzili, chociaż nie rządzicie, bo się samo zorganizowaliście. Im to tak trudno nie idzie, trochę są bardziej tacy pogubieni. Może się pozbierają. Naprawdę, ja uważam, że przy wszystkich naszych problemach to zawsze mnie doprowadza do szału, jak ktoś mówi tak za mocno, że oj, Polacy tacy niepolityczni, tacy zidioceni i tak dalej. Nie, no trochę pojedźmy po regionie. Jaki jest poziom debaty w tej chwili w Czechach o tych wyzwaniach, o tym, że nas Unia zjada? W innych krajach. No jesteśmy na Słowacji, czy jest jakaś refleksja, co oni sobie zrobili, przyjmując walutę euro. A my jesteśmy krajem, który przekonał sam siebie, że nie chce tego euro. Nikt tego euro nie chce dzisiaj. Czy tak i miliardach wydanych na propagandę na rzecz waluty euro.
Michale, bardzo się cieszę, że jesteś w takim politycznym...
Już więcej nie zaprosił, bo się tak podpaliłem.
Nie, bardzo to jest taki, wiesz, taki, tyle optymizmu wlałeś w duszę wszystkich słuchaczy, że
ja nie lubię takiego zrzędzenia, bo jak jeżdżę, mówię, po Europie, po regionie, to mamy być z czego dumni i doceniajmy to raczej niż tam... Prawda, płaczmy nad tym, że znowu nie daliśmy rady. No dajemy radę.
Tak, to ja muszę powiedzieć w takim razie jedno zdanie. Titanic był pięknym statkiem, ale utonął.
A błyskawica stoi do dzisiaj.
I jest godzina 7:36. Michał Karnowski. Kanał Tak na YouTubie. Jeden z trzech muszkieterów. Michale,
tak jest, polecam.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. A my posłuchamy wakacyjnej piosenki. Albo dlaczego nie?
robimy radio. Radio robimy, radio Wnet. Radio robimy, radio. Radio Wnet.
A gościem poranka Wnet jest pani Marzena, pani poseł Marzena Machałek. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. I
mam pewne wahanie, czy jest pani w klubie Mateusza Morawieckiego, czy Jarosława Kaczyńskiego?
Ja jestem w klubie, teraz już Rozwój Plus, tak.
Czyli
tak,
Mateusz Morawiecki, ale oczywiście rozmawiamy o tym, bo z tego regionu pani pochodzi, rozmawiamy o tym, o tych milionach dla powodzian, które dostali mąż i sąsiedzi, a rozprowadzającą między innymi była pani Anna Konieczyńska. Czy zna pani panią Annę Konieczyńską? Kim ona jest?
Pani Konieczyńska, jak dobrze pamiętam, to jest osoba związana bardzo mocno z Platformą, a później z Koalicją Obywatelską. Była starosta powiatu karkonoskiego, startowała na wójta gminy Jeżów Sudecki, nie wygrała, a później w związku z tym, że no, trzeba było znaleźć jej jakieś zajęcie, została wiceprezesem Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, tak zwanego KAR-u. No i to jest taka historia. Natomiast warto przypomnieć, że jej córka bardzo mocno angażowała się w strajki kobiet. To jakby jest już, każdy ma prawo strajkować i protestować, ale sposób, w jaki to było wyrażane, był wyjątkowo ordynarny i wulgarny. Między innymi moje zdjęcia były na banerach, na różnych transparentach z bardzo brzydkimi słowami, więc to są ludzie generalnie, którzy bardzo brutalną i taką, powiedziałabym, niecenzuralną politykę prowadzą, no ale śpieszyłam się bardzo, bo tam było, co mamy robić, jak wiecie, jakie to były hasła, i zbierano wokół tego ludzi. Ja jestem w ogóle oburzona tamtymi sposobem protestowania, a dzisiaj widzimy, że bardzo mi się śpieszyło do władzy. Bardzo mi się śpieszyło do władzy, bo no bo władza daje duże korzyści.
A oceńmy sytuację. Sąsiad dostaje miliony złotych, chociaż jego dom nie został zalany. Jak pani...
Może ja to uporządkuję, żeby powiedzieć, co się tam wydarzyło. Trzeba tutaj oddać też sprawiedliwość Szymonowi Jadczakowi, który tę sytuację bardzo dogłębnie zbadał, a później już stacja inna, to też trzeba powiedzieć, TVN24, o tym już zrobiła superwizjer w jakiejś części. Natomiast Szymon Jadczak to bardzo starannie zbadał i wiemy już mniej więcej, bo to muszą zbadać moim zdaniem odpowiednie służby, co się wydarzyło. Jest gmina Jeżów Sudecki, w niej jest miejscowość, wieś Dziwiszów. Tam na wzgórzu, pięknym wzgórzu, mieszka pani starosta, mieszka jej sąsiad, biznesmen. No i w okolicy też mieszka kolejny biznesmen prowadzący telewizję lokalną. I oni, mimo że nie ma żadnych znaków na niebie i ziemi oraz te wszystkie rzeczy, które sprawdzone były w kilku źródłach, czyli mapy satelitarne i też sprawy Wód Polskich oraz Straży Pożarnej, nie było żadnych jakby wskazań czy informacji, czy w ogóle dowodów, że tam zostało zalane. My zresztą za chwilę jedziemy tam z Mateuszem Morawieckim i chcemy tam pokazać, że sam Dziwiszów był zalany, bo tam Złotucha, rzeka od nóg, dopływ Odry, nie Odry, tylko Bobru, oczywiście tam wylał i ludzie bardzo ucierpieli, ale te domy znajdują się na wzgórzu i tam oczywiście tego zalania być nie mogło, tylko tam też prowadzi interes w tym swoim domu mąż pani byłej starosty, a teraz wiceprezes KAR, i on dostał 200 tysięcy pożyczki w 75% umorzone na rzekome szkody powodziowe, które tak naprawdę nie zostały w sposób oczywisty potwierdzone. A sąsiad dostał z kolei za płotu na nieruchomość, na obiekt, który znajduje się na Zabobrzu, gdzie miała być tak zwana sala zabaw dla dzieci, której nie było, to po pierwsze, i nie ma. A też nie było tam zalania, bo tam się znajduje sklep z połem i inne rzeczy, inne obiekty, i tam oni po prostu nie starali się o pieniądze z powodzi. I tu mamy już do czynienia z 3 200 000 z dwóch źródeł, czyli z jednej strony z tych pożyczek rządowych, z drugiej strony z pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego. Ogromne pieniądze i z kolei inna osoba zamieszkująca w okolicy pani wiceprezes Karu też otrzymała duże pieniądze, ponad 1 000 000 zł, na obiekty w Jeleniej Górze, które też nie ma dowodów żadnych, że zostały zalane. Ja powiem tak, no to jest rzeczywiście mega skandal, ogromny skandal, bo pani Koniczyńska została wiceprezesem KAR-u, czyli tej Agencji Rozwoju Regionalnego, która ma wspierać przedsiębiorców, szczególnie też w takich sytuacjach. I tak naprawdę oni rozdawali te pieniądze i rozdali te pieniądze dla siebie i dla swoich sąsiadów. Jest to sytuacja absolutnie niedopuszczalna, bo to jest tak naprawdę okradanie powodzią. Chcę też powiedzieć o jednej rzeczy. Rozmawiałam wczoraj z osobą, która pomagała przedsiębiorcom z Jeleniej Góry, drobnym, niedużym, prowadzącym drobne interesy, i którzy naprawdę ucierpieli, stracili swoje zakłady pracy małe w pozyskaniu tych środków, i trzeba było mieć rzeczoznawcę. I niektórych na tego rzeczoznawcę nie było stać i nie dostali tego wsparcia. A tutaj nie wiadomo, jaki rzeczoznawca, kto to w ogóle zaakceptował, że tam szkody były. Po wielu miesiącach od powodzi ktoś tam przychodził, na przykład z gminy Jeżów Sudecki, i stwierdzili, że to taka była uproszczona procedura, zobaczyli pęknięte płytki, dali 200 tysięcy. No to są rzeczy absolutnie skandaliczne, bo mieliśmy aferę w Szpitalu Południowym, która obnaża tak naprawdę to, że są miliony dla swoich, a dla chorych brakuje na leki, dla dzieci chorych brakuje w szpitalu, gdzie jest upał, brakuje na klimatyzację i są układane lodem. Brakuje też dla osób chorych onkologicznie, są odsyłani na kolejne badania. I tu mieliśmy, i tak naprawdę mamy okradanie ludzi poszkodowanych, ludzi chorych. Tak samo tutaj, to jest tak zwyczajnie w świecie okradanie państwa, ale przede wszystkim ludzi, mieszkańców Jeleniej Góry. Ja akurat byłam wtedy w Jeleniej Górze, mieszkam w innej dzielnicy, która też została zalana. Mój budynek, w którym mieszkam, z którego też państwa pozdrawiam, nie był zalany, ale wokół było ogromne zalania i nie można było się w ogóle wydostać. To była naprawdę ogromna powódź na Dolnym Śląsku. Wiemy, że do dzisiaj nie zostały tak naprawdę zlikwidowane szkody, a tu ludzie dostali miliony, 4 miliony, 4200 czy 4,5 miliona dla pani wiceprezes i dla jej znajomych. To jest absolutny skandal. Uważam, że to wyjdą jeszcze konkretne rzeczy, bo to jest początek. Dzisiaj o 9:00 mamy konferencję prasową z panem premierem Mateuszem Morawieckim i panem posłem Januszem Cieszyńskim. Po tym naszej konferencji pójdziemy na kontrolę do KAR-u, do Urzędu Miasta, do ratusza w Jeleniej Górze, a potem do Jeżowa Sudeckiego, bo Jeżów Sudecki to jest ta gmina, która opiniowała po miesiącach właśnie rzekome szkody u ludzi, o których mówię. To są naprawdę rzeczy niemoralne, nieprzyzwoite, haniebne, żeby na nieszczęściu i na tym, że się dostało stanowisko od po prostu się w sposób bezwstydny zbogacać.
Jak pani ocenia, oczywiście to już jest spekulacja, ile takich mini układów rządzi na Dolnym Śląsku, a ile, bo w Polsce to nie wiemy, ale na Dolnym Śląsku.
To są ludzie, którzy od lat są w pewnych koligacjach towarzysko-polityczno-biznesowych i myślę, że to jest w wielu miejscowościach i w wielu miejscach. Tu akurat trzeba oddać dziennikarzom, że tę rzetelną robotę zrobili i wyręczyli w tym momencie media lokalne, które temu się żałuje, że nie przyglądały. No ale jak wiadomo, dzisiaj przez te różne reformy, niestety między innymi Platformy Obywatelskiej, to nie mamy niezależnych mediów lokalnych. One są uzależnione od samorządu, bo one ich tak naprawdę w jakimś stopniu utrzymują, dają zlecenia, mogą na tym zarabiać i funkcjonować. I w związku z tym z pewną ostrożnością się przyglądają tego typu kwestiom. To jest naprawdę niebywały skandal. To jest naprawdę sprawa haniebna, by i co trzeba mieć w głowie, żeby w sposób tak jawny i bezczelny wykorzystywać swoje stanowisko do tego, żeby własnemu mężowi przyznać 200 tysięcy, z czego 75%, bo to była pożyczka rządowa, 75% zostało umorzone na, to jest właściwie dom, w którym są pokoje do wynajęcia, tak to w tej chwili rozpoznaję. No rzecz niebywała i też przyznać sąsiadowi na obiekt, którego tak naprawdę, w którym tak naprawdę też nie jest stwierdzone, że było to zalane. Mamy wgląd w mapy satelitarne, mamy inne źródła, które właśnie potwierdzają, że tam zalania być nie mogła. Gdyby tam pojedziemy, biedny Dziwiszów był zalany, Jerzów Sudecki naprawdę w ogromny sposób zalany. Moi asystenci, współpracownicy pomagali ludziom, którzy byli zalani, przynosili im rzeczy i też pozwalali zamieszkać w swoich mieszkaniach, by się te ich domostwa, posesje mogły osuszyć. To był naprawdę dramatyczny czas. A ktoś sobie przychodzi, bo też przypomnę, że powódź była we wrześniu 2024 roku, a oni starali się o te pieniądze w 2025 roku, tak naprawdę jedni w marcu, a drudzy jeszcze później. I Urząd Miasta stwierdzał, że rzeczywiście miał potwierdzić Urząd Miasta Jeleniej Góry, czy Urząd Miasta, czy Urząd Gminy w Jeżowie Sudeckiej, że tam się to zdarzyło. Naprawdę. Ja jestem ogromnie oburzona tym, co się wydarzyło, ale przypomnę, bo to taka była słynna historia w Jeleniej Górze, że jak ta powódź się zaczynała, to Wodnik, czyli instytucja w Jeleniej Górze, która odpowiada też za bezpieczeństwo mieszkańców, między innymi ochronę przed powodzią, była na takim wielkim balu w stylu kowbojskim. Chociaż no po prostu wtedy, jak to stwierdził Donald Tusk, że nie jest to sygnały, nie są alarmujące, a sam Jacy Żurek w urzędzie wojewódzkim we Wrocławiu. Było dużo PR-u, a mało takich rzetelnych działań, bo do dzisiaj wiemy i w Kłodzku i gdzie indziej nie ma skończonych inwestycji, które należało zrobić po tych stratach powodziowych.
A dzisiaj kontrola poselska z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego i między innymi pani Marzeny Machałek.
I posła Cieszyńskiego,
którego...
On tu jest bardzo, bardzo zacny, on już się bardzo dobrze do tego przygotował. To wszystko sprawdza, więc tutaj liczę bardzo na jego merytorykę i wsparcie w tej kwestii.
A my liczymy na to, że opowie o tym wszystkim w Radiu Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i życzę dobrego dnia.
I my również dobrego dnia życzymy. Jest godzina 7:53. Radio Poranku! Jak państwo wiedzą, w sezonie nieletnim Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich jest w każdy wtorek tuż po godzinie 18:00. Dzisiaj Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich nie będzie, ale Szczepan Ruman jest w studiu. Dzień dobry, Szczepanie.
Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry państwu.
Autor raportu na temat tego, co zrobić z polską energetyką, przygotowanego przez PTG, ale też inspirator pewnej opowieści na temat tego, jak powinniśmy budować bezpieczeństwo Rzeczpospolitej, bo w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich staramy się wyzwolić taką pozytywną energię do tego, że jednak coś możemy jeszcze zrobić, coś możemy zbudować pod jednym warunkiem, że ci, którzy rządzą Polską, będą chcieli robić dobre rzeczy.
To prawda. W klubie rozmawialiśmy przede wszystkim z profesorem Michtą na temat tego, że Polska powinna patrzeć na północ, powinna zacieśniać współpracę z krajami skandynawskimi i że w ten sposób Polska wpisuje się w tak zwany korytarz północny, północno-wschodni korytarz NATO, który jest elementem bezpieczeństwa samych Stanów Zjednoczonych. I dzisiaj ta koncepcja, moim zdaniem słusznie, poszerza się, dlatego że możemy mówić o pewnym takim całym łuku obronnym NATO, który rozciąga się w zasadzie od Grenlandii przez Islandię, przez Wielką Brytanię, państwa skandynawskie, Polskę, na południe, aż do Turcji, bo to jest de facto taki łuk odstraszania i powstrzymywania Rosji.
Bo to jest taki właściwie przykład szukania koncepcji strategicznej, która powinna być realizowana przez Rzeczpospolitą.
No, powinna i myślę, że to znaczy, są takie czasy w tej chwili, że jeżeli się wychodzi z koncepcjami, jeżeli się jest aktywnym, to można bardzo dużo zyskać, dlatego że ten czas takiego spokoju międzynarodowego się zakończył i teraz czas należy do tych, którzy mają pomysły i którzy wychodzą z propozycjami. Niedawno, muszę przyznać, na Ukrainie odbywały się takie ćwiczenia, które mówiły o czymś podobnym, tylko że w centrum stawiały Ukrainę i widzieliśmy, że europejska obrona przeciwlotnicza, nagle się okazało, że jest koalicja 10 państw, 9 państw unijnych, czy tam 8, bo chyba Wielka Brytania, nie wiem, czy tam była też. Plus Ukraina, z pominięciem instytucji natowskich, z pominięciem instytucji europejskich, czyli my mamy swoją obronę realizować wewnątrz i pod kontrolą instytucji europejskich poprzez SAFE, po czym okazuje się, że silniejsi od nas będą obronę przeciwrakietową, czyli kluczowy komponent zupełnie obok instytucji europejskich realizować. Ja uważam, że bardziej zasadne jest koalicja członków NATO, stricte członków NATO, tych, którzy są narażeni na kontakt z rosyjską agresją. I to są zarówno państwa GIUK, tak zwane, czyli no Dania i jej terytorium, Grenlandia, Islandia, Wielka Brytania, potem państwa skandynawskie, państwa bałtyckie, Polska i na południe wszystkie państwa, które mają kontakt z Ukrainą, dlatego że ta wojna trwa, końca nie widać i wszystkie państwa, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria są wystawione na perturbacje tej wojny, aż po Turcję, która oczywiście ze swoją potężną armią, przemysłem zbrojeniowym jest ciekawym elementem.
Tylko jak patrzymy na północ, jest wspólnota interesów między Polską, krajami bałtyckimi, Finlandią i Szwecją. Dalej bym nie sięgał. Natomiast jeżeli patrzymy na w drugą stronę, czyli tego słynnego Trójmorza, to tam już tej wspólnoty interesów, co bym powiedział, mniej widać wspólnotę interesów, tak? Bo Słowacja jest inna, bo Bułgaria jest inna. To są wszystko przeszkody, inna historia, inne spojrzenie w ogóle na mapę i to Trójmorze, które budujemy właściwie, można powiedzieć, że nawet nie budujemy z kłopotami, no bo są same kłopoty, a poza tym, co mamy komu do zaoferowania? To też jest pytanie.
To prawda i tu jest taki drugi komponent tej współpracy północnej, to znaczy komponent gospodarczy. Mówi się, że Polska została uwięziona w takiej pułapce trochę rozwoju zależnego, czyli bardzo jesteśmy uzależnieni od eksportu do Niemiec, od gospodarki niemieckiej. No i powiedzmy sobie szczerze, że z całym szacunkiem, no ale państwa takie jak Bułgaria, Węgry czy Słowacja, no to nie są jakieś wielkie rynki, które będą dla nas stanowić alternatywę. Natomiast gdyby popatrzeć na potencjał państw takich jak Finlandia, Szwecja, Norwegia, Dania, razem wziętych jako pewien makroregion bałtycki, to one mogą dla nas stanowić ciekawą alternatywę, w sensie uzupełnienie, nie alternatywa, to jest złe słowo, uzupełnienie, czy drugą nogę rozwoju gospodarczego, współpraca z tymi państwami, budowana przede wszystkim na bazie wymiany doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa. No, pamiętamy, że Rosomaki to jest produkt, który pochodzi z Finlandii. Ze Szwecji mamy mieć okręty podwodne. W Norwegii są największe zakłady amunicyjne NAMO. W związku z czym to są kraje, które mają ogromny potencjał przemysłowy. My też mamy potencjał do tego, żeby się w te łańcuchy dostaw różne i kooperacje z nimi angażować i w taką stricte kooperację już gospodarczą, to znaczy taką, jak mamy z Niemcami. To jest, a więc taki most przez te państwa skandynawskie, nordyckie, Wielką Brytanię, aż do Stanów Zjednoczonych, to jest most nie tylko bezpieczeństwa, który jest istotny dla samych Stanów Zjednoczonych, ale też most gospodarczy, który może być bardzo dobrym uzupełnieniem rozwoju gospodarczego Polski na nadchodzące dekady, jeżeli Polska podejmie świadomą politykę realizacji tego typu strategicznych inicjatyw.
O czym Szczepan Ruman, Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, powiedział, ale Szczepan Ruman nie opuści studia. Teraz posłuchamy wiadomości. Po wiadomościach oczywiście piosenka, a po piosence pan Mahmud Kalifa, ambasador Palestyny, będzie gościem Poranka Wnet, a w drugiej godzinie też spodziewamy się Macieja Wilka. Stołeczna operacja referendalna, Fundacja Polskiego Rozwoju w tych dwóch tematach. Myślę, że poproszę Szczepana, żeby pozostał w studiu, żebyśmy mieli choćby namiastkę Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
Wiadomości w net. Ruch statków przez cieśninę Ormus spadł w poniedziałek do 6 jednostek, wynika z danych cytowanych przez agencję Reutera. Średnia z ostatnich 10 dni wynosiła około 11 statków. Spadek ruchu nastąpił w związku z zmalejącymi nadziejami na porozumienie pokojowe między USA a Iranem. Przed rozpoczęciem wojny przez cieśninę przepływało zazwyczaj od 130 do 140 jednostek dziennie. Nie zmienił się natomiast znacząco ruch przez cieśninę Bab al-Mandab na Morzu Czerwonym. W poniedziałek przepłynęło tamtędy 25 statków wobec średniej wynoszącej niemal 24 jednostki w ciągu ostatnich 10 dni. Donald Trump odpowiedział wczoraj na irańskie warunki zawarcia pokoju, przedstawiając własne żądania, twierdząc przy tym, że Iran powinien wypłacić odszkodowania dla osób, które zginęły w wyniku wojen, ataków i protestów. Co najmniej 132 osoby zginęły, 480 zostało rannych, a w Kolumbii wprowadzono stan wyjątkowy po jednym z najsilniejszych trzęsień ziemi, jakie nawiedziły ten kraj w ostatnich latach. Jak podaje BBC, trzęsienie o magnitudzie 7,4 wystąpiło o godzinie 7:34 czasu lokalnego. Wstrząsy miały miejsce na głębokości 103 km w departamencie Choco. Około 55 km od epicentrum leży miasto Pereira, gdzie doszło do największych zniszczeń. To trzecie w ostatnim czasie trzęsienie ziemi w Ameryce Południowej. Wcześniej doszło do nich w Wenezueli i w Peru. O incydencie cyberbezpieczeństwa, do którego doszło w systemach i danych firmy MyDR, poinformował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, zaznaczając, że nie można ostatecznie potwierdzić wycieku danych. Wczoraj Gawkowski przekazał na X-ie, że o incydencie zostały poinformowane odpowiednie służby, które prowadzą intensywne działania związane z ustaleniem wszystkich okoliczności sprawy oraz wspierają firmę w realizowanych działaniach. Donald Trump podpisał rozporządzenie, które zakłada ograniczenie liczby szczepień zalecanych dzieciom oraz rozdzielenie szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce, czyli MMR. Jak pisze BBC, Trump od dawna podważa bezpieczeństwo MMR, tymczasem liczne badania naukowe nie wykazały związku między szczepieniem a autyzmem. Rozporządzenie rekomenduje ograniczenie liczby szczepień z 18 do 11, jednak nie jest ono federalnym nakazem. Wymogi dotyczące szczepień dzieci uczęszczających do szkół ustalają poszczególne stany.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na północy i wschodzie kraju przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północy, około 22 w centrum i w rejonach podgórskich, do 27 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami nad morzem oraz na południu dość silny, a nawet porywisty.
Wiadomości sportowe. Dzień dobry, Grzegorz Miko. Iga Świątek wygrała z Dianą Schneider w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Toronto. Polka pokonała Rosjankę w dwóch szybkich setach 6-2, 6-1. Iga awansowała do półfinału i powalczy o pierwszy finał w tym sezonie. W pierwszym secie Iga Świątek nie wykorzystała breakpointa, gdyż return wleciał w siatkę, ale w trzeciej próbie dopełniła formalności, wypracowała dwie piłki setowe, choć w pierwszej popełniła podwójny błąd serwisowy, to przy kolejnej już Schneider wpakowała return w siatkę. W drugim secie Polka utrzymywała bardzo wysoki poziom. Wyszła na prowadzenie 5-1. Rosjanka popełniła wielką ilość błędów i koniec był formalnością. Bardzo dobra gra Igi Świątek. Teraz w półfinale nasza zawodniczka zmierzy się z Eliną Świtoliną. Mecz z Ukrainką odbędzie się w nocy ze środy na czwartek. Ewa Swoboda, wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów. Wspaniały pojedynek naszej sprinterki w pierwszym dniu lekkoatletycznego czempionatu Starego Kontynentu w angielskim Birmingham. Zwyciężyła Brytyjka Emmy Hunt, która z czasem 11 sekund wpadła na metę jako pierwsza. Ewa tuż za nią o wychylenie ciała, jak to sprinterki mają właśnie w zwyczaju. O 0,02 sekundy była nieco słabsza. Trzecie miejsce Delphine Nkansa, zawodniczka z Belgii. Co powiedziała Iga Świątek, przepraszam, Ewa Swoboda po tym biegu? Wróciłam tam, gdzie chciałam być. Wróciły chęci do treningu, bo w roku poolimpijskim było bardzo trudno. Jak jest w głowie źle, to tego nie przeskoczysz, ale już jest dobrze. Pomogła mi moja psycholożka, powiedziała Ewa Swoboda po tym biegu. I wiadomość piłkarska. Nowym zawodnikiem Legii Warszawa został Jan Kuchta. Stołeczny klub wypożyczył czeskiego napastnika ze Sparty Praga. W umowie znalazła się też opcja transferu definitywnego. Jan Kuchta gra na pozycji numer 9. Trener Legii Marek Papszun szukał właśnie zawodnika na tę pozycję. I przypomnijmy, że po trzech kolejkach Legia jest współliderem, czy też tuż za Lechem Poznań. Lech prowadzi, Legia jest druga, ale mają po tyle samo punktów, a więc zdobytych 7. Lech ma w bramkach 5-1, Legia 5-2. Trzeci egzekwo Górnik Zabrze z Pogonią Szczecin. Piąta jest Wisła Kraków, szósta Jagiellonia, siódmy Widzew, a trzy ostatnie zespoły to Motor i za plecami drużyny z Lublina Raków Częstochowa, Wieczysta, Kraków ex aequo. Teraz to wszystko w wiadomościach sportowych. Zapraszam na sport po godzinie 9. Do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
18,47, 12.
Co liczysz?
Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
To ja też chcę. 24,39.
A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
Po reklamie.
Autopromocja.
Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
To była autopromocja.
W ciągu jednego piątkowego poranka zasumowaliśmy w portach w Nowym Jorku, Damaszku, Kijowie, Zgorzelcu. Chcemy opowiadać o świecie, takie radio tworzymy i tworzymy je dzięki Państwa wsparciu na patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio na konto, które można znaleźć na stronie wnet.fm. A za każde wsparcie serdecznie Państwu dziękuję. Krzysztof Skowroński.
Jest godzina 8:08, dzisiaj jest 11 sierpnia. No to jeszcze raz wzmocnię ten apel o wsparcie, bo rzeczywiście ten bilet do słuchania Radia Wnet jest niezbędny, konieczny do tego, żebyśmy dalej płynęli naszą żółtą łodzią podwodną, żebyśmy mogli Państwu w nowym sezonie opowiadać zarówno o Polsce, jak i o świecie. Ważne wydarzenia są i tu. O tych ważnych wydarzeniach będziemy rozmawiać za chwilę z panem ambasadorem Palestyny Mahmudem Kalifą, ale zanim to nastąpi, posłuchamy z myślą o Joannie Rawik, posłuchamy piosenki Edith Piaf.
tam.
Zapraszam na wywiad net.
Wywiad net.
Studio.
I po tych polskich problemach, które opisywaliśmy w pierwszej godzinie poranka, przychodzi czas na sprawy międzynarodowe. Mahmud Kalifa, ambasador Palestyny, jest w studiu. Dzień dobry, panie ambasadorze.
Dzień dobry, panie redaktorze.
I Szczepan Ruman, Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Taką audycję prowadzimy, panie ambasadorze, i opisujemy między innymi to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Staramy się zrozumieć sytuację, a pan ambasador nam teraz opowie, co dzieje się w Strefie Gazy.
Jak na podczas naszym ostatnim spotkaniu mówiłem, bez zmian, i do dnia dzisiejszego sytuacja się nie zmienia. Cały czas są ataki na Strefę Gazy, na cywilów. Według raportów międzynarodowych zabitych do dnia dzisiejszego, od momentu, kiedy był uzgodniony zawieszenie broni, to znaczy rok temu, zginęło tu już ponad 1200 osób, zranionych ponad 3000 osób, wśród nich 300 dzieci. Brakuje żywności, brakuje bezpieczeństwa dla ludzi, schronienia dla ludzi, gdzie po prostu ich namioty, starych namiotów, których po prostu przez 2 lata już się zniszczyły. Brakuje wszystkiego w Strefie Gazy. I nie tylko. Na zachodnim brzegu też to samo. Są bez przerwy ataki osadników, w nawiasie mogę podać najemników wojska izraelskiego, którzy bez przerwy atakują cywilów.
A czy pomoc humanitarna dociera i w jaki sposób dociera teraz do Strefy Gazy czy na zachodni brzeg?
Jeżeli chodzi o Strefę Gazy, to dociera bez przerwy, ale te liczby, te pomocy to są o wiele mniejsze niż to, co potrzebuje Strefa Gaza. Uzgodniono i normalny jest potrzebny dla 2 milionów cywilów dziejących w tej chwili w Strefie Gazy ponad 600 ciężarówek z żywnościami i z różnymi towarami. Wojsko izraelskie wypuszcza 150, 120, 180, ale w najlepszych wypadkach nie przekroczyło 200 ciężarówek. To o wiele mniej niż to, co potrzebuje Strefa Gaza.
Te 2 miliony ludzi mieszka w namiotach, czy to jest jakaś część Strefy Gazy, która nie jest zbombardowana i nie jest zniszczona?
Panie redaktorze, według raportów międzynarodowych mówiono o 80% zniszczeń w Strefie Gazy. Budynkach, które zostały po prostu ostrzelone, które nie są w tej chwili wygodnie, nie są bezpieczne dla ludzi, ale mimo to ludzie mieszkają, ponieważ innego miejsca nie ma. Ponad prawie 500 000 ludzi mieszkają w namiotach. Do dnia dzisiejszego mieszkają pod gruzami, mieszkają wszędzie, gdzie się da. Po prostu nie ma innej możliwości, dlatego po prostu ludzie zmieniają sytuację na możliwą do mieszkania, możliwy do przetrwania na swojej ziemi.
Nie wiem, czy to jest prawdziwa informacja, którą teraz podam, ale tylko prezydent Trump wystąpił, jego Rada Pokoju, z jakąś inicjatywą uporządkowania Strefy Gazy, uporządkowania tych relacji izraelsko-palestyńskich. Czy jest taka inicjatywa? Jeśli jest, to czy ona ma jakieś szanse powodzenia?
Bo to zależy, tak jak zawsze mówię, Izrael jest traktowany zawsze, cały czas ponad prawem międzynarodowym. Dlatego, kiedy ogłosił Mladenow
to jest przedstawiciel prezydenta Trumpa, bo nazwisko dokładnie może mylić.
Tak, dokładnie. Kiedy przedstawił 15-punktowego planu oporządkowania sytuacji, unormowania w nawiasie jedzieli, tak można powiedzieć, sytuację w strefie Gazy, pierwszym, który odrzucił to Netanyahu.
Powiedział, najpierw musi rozbroić się zupełnie Hamas. Jak wygląda sytuacja uzbrojenia Hamasu? Jaka to jest siła jeszcze militarna?
Uzgodniono. Uzbrojenia Hamasu w ogóle uzgodniono z Trumpem, z prezydentem Trumpem, z Rada Pokojowa. Mladenow o tym uzgodnił z Hamasem. Więc to jeżeli będzie to po prostu jako pretekst, to proszę popatrzeć, jeśli chodzi o sytuację w strefie Gazy od momentu, kiedy został wcielony przerwa ognia tam w strefie Gazy. Czy w ogóle zostały ze strony strefy Gazy jakiś strzał skierowany nawet przeciwko wojsku izraelskiemu? To dlatego tutaj nie ma możliwości po prostu opowiadania, jaka jest sytuacja naprawdę w strefie Gazy, kiedy mówimy o wysiłku międzynarodowej w kierunku zakończenia tej wojny.
Premier Netanyahu był w Białym Domu, spotkał się z Donaldem Trumpem. Coś wiemy na temat tego spotkania, no bo celem tego spotkania jest między innymi dwa konflikty: Iran i strefa Gazy, i Liban.
I zawsze, panie redaktorze, to, co jest omawianie na tych spotkaniach pomiędzy prezydentem Trumpem a premierem Netanyahu, to rzadko dowiemy, co naprawdę zostało ogłoszone. To jedna sprawa, ale to, co z wycinki prasowych, to bardzo dużo mówi o tym, że uzgodniono co do wycofania wojsk izraelskich ze strefy Gazy, zakończenie wojny w Libanie, zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie, zatrzymanie interwencji wojsk izraelskich i Izraela w całym regionie. O tym wszystkiego nawet prasa izraelska mówi.
Ale to też się mówi o jakimś rządzie palestyńskim w strefie Gazy. Czy wiadomo, kto ma rządzić w tej strefie Gazy?
To wiadomo, że to jest integralną część ziemi palestyńskiej. To,
no dobrze, ale to jest tak, że żaden przedstawiciel Palestyny w tych rozmowach nie uczestniczy, czy uczestniczy?
W tej naradzie nie ma tam żadnych rozmów w Egipcie, które po prostu są prowadzone, których władz palestyńskich nie ma pełnej informacji. Cały czas mamy pełne informacje na temat to, co jest uzgodnione. Wyrażamy zgody jako władz palestyńskich na temat wcielenia całego planu pokojowego, zakończenia tej całej ohydnej wojny, ale muszę powiedzieć tutaj i muszę dodać jedną bardzo ważną informację. Jedyny kompleksowy zakończenie tej wojny, rozwiązanie tego konfliktu, to prowadzi do stabilnej sytuacji w regionie i w całym regionie. To jest po prostu, mam na myśli nie tylko zakończenie, przerwanie ognia w strefie Gazy, normowania sytuacji w strefie Gazy, ale zakończenia też okupacji izraelskiej i wycofania wojsk izraelskich z całej ziemi palestyńskiej.
Ale co to jest ta cała ziemia palestyńska? No bo tytuł palestyńskiej ziemi nadał chyba któryś z cesarzy rzymskich, więc co to znaczy?
No, jeżeli będziemy wracać do cesarzy rzymskich, to możemy powrócić też do czasów kananyjskich.
No, dlatego pytam pana ambasadora, co to znaczy całość ziem palestyńskich.
Tutaj mówimy o granicy z 67 roku. Mowa tutaj o wojnie sześciodniowej. Mowa tutaj o rezolucji międzynarodowych. Mowa tutaj o zachodnim brzegu, wschodniej Jerozolimie i strefie Gazy. to jest to stanowczo po prostu można podkreślić jako 22% historycznej Palestyny, historycznej palestyńskiej ziemi.
Czyja ziemia to jest trudne do rozstrzygnięcia, bo tam...
Nie. To nie jest trudne do rozstrzygnięcia, panie redaktorze. Tutaj mówimy o prawo międzynarodowe, mówimy o rezolucji międzynarodowej. Inaczej możemy po prostu powrócić i powiedzieć, że to tutaj ja przebywałem jakiś czas temu, więc to należy dla mnie.
Ale, panie ambasadorze, powrót do 67 roku wydaje się czymś bardzo abstrakcyjnym, bo wiele lat upłynęło. Izrael dysponuje dużą siłą, co pokazał w czasie tej wojny, więc takie myśli.
Czy prawo międzynarodowe to jest czymś starego?
To jest...
Czy to nie jest po prostu... tak można powiedzieć, prawo, które obowiązkuje stabilność na całym świecie? Czy to jest po prostu powstania ONZ, który ogłosił i przyjął Izrael do swojego gmachu w 1948 roku? To jest coś starego? No... Panie redaktorze.
Ale jak popatrzymy na to, kto łamał i kiedy łamał prawo międzynarodowe, Dokładnie. To też będziemy mieli zupełnie inną sytuację.
No,
były ataki terrorystyczne, były rozmaite zdarzenia, które były związane z wojną izraelsko-palestyńską. To nie jest takie zero-jedynkowe.
Pamięta pan, panie redaktorze, kiedy tutaj w waszym studiu mówiliśmy o jedną bardzo ważną sprawę, gdzie ten przemoc to jest jak kula śnieżna. To trudno tutaj powiedzieć, że to ataki terrorystyczne. A czy nie były ataki żydowskie, tutaj syjonistyczne ataki terrorystyczne w 1948 roku, w 1947 roku, w 1946 roku? Jakich przywódców izraelskich były po prostu oskarżone jako terrorystów i wymagano ich aresztowanie międzynarodowo.
To była próba i to skuteczna próba budowa państwa, które nazywa się Izrael.
A no to...
To jest tak.
To jeżeli budujemy państwa przez terroryzm, to ja nie myślę, że nie wiem, czy w ogóle cały świat, panie redaktorze, byłby w stabilności.
To właśnie o tym świecie i jego niestabilności rozmawiamy w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Szczepan na pewno szykuje się albo do pytania, albo do komentarza, bo to nie jest tak, że problem Strefy Gazy jest teraz naczelnym problemem, o którym myśli Donald Trump, bo jego problem to jest wojna z Iranem.
No właśnie w tym kontekście myślę, że chętnie bym zapytał pana ambasadora na temat tego porozumienia, które zostało ogłoszone w ostatnich dniach między Turcją, Arabią Saudyjską a Pakistanem. Takie porozumienie obronne, gdzie te trzy kraje powiedziały, że każdy z nich będzie uznawać atak na jeden z tych krajów jako atak na wszystkie trzy, czyli jest to taki bardzo mocny sojusz obronny. Trudno na mapie nie zauważyć, że to jest, jak taki trójkąt narysować, to wewnątrz tego trójkąta jest Iran. Czy myśli pan, że takie porozumienie przybliża jakoś koniec tej wojny w Iranie, a może wraz z końcem wojny w Iranie również rozstrzygnięcie sprawy Palestyny?
Nie, tutaj tu na pewno chodzi o zmianę paramilitarnej sytuacji w regionie. Nie tylko po prostu tutaj mowa o Iran, mowa o Palestynie, mowa o innych krajach, krajów i sił wojskowych tutaj. Po prostu w obecnym czasie, kiedy zniknęła ONZ i jej działalność i na powierzchu stały się zachcianki prezydenta Trumpa i administracją amerykańską, obecną administracją amerykańską, która po prostu jakby traktowała ONZ jako nie istnieje. I do tego też można powrócić do Rady Pokojowej, i która powstała na moc rezolucji Rady Bezpieczeństwa, a później odwrócił plecami prezydent Trump dla Rady Bezpieczeństwa i dla całego ONZ. Dlatego tutaj siły w regionie, i tak jak tutaj w Europie, tak jak na przykład w Azji, szukają po prostu pewne możliwości dla zapewnienia bezpieczeństwa. I tutaj ja myślę, że mowa o Arabii Saudyjskiej i Turcji i Pakistan, to mowa o nowej siły w regionie.
No mi się wydaje też, jak patrzyłem na tę informację, wydaje mi się, że ona będzie takim czynnikiem stabilizującym tam w regionie, bo,
dokładnie,
bo przede wszystkim można powiedzieć, że to jest krótkookresowo w tej chwili taka informacja skierowana do Iranu, tak? To znaczy każdy atak na Arabię Saudyjską, Turcja i Pakistan będą traktować jako atak na Turcję i Pakistan, to no, ogranicza opcję, że tak to mówimy, obecnego przywództwa irańskiego. Natomiast długookresowo mówiło się też, no, zresztą prezydent Erdogan nie jest na ten temat zbyt taki, nie kryje się ze swoją opinią odnośnie działań premiera Netanyahu. Są te napięcia między Izraelem a Turcją, więc takie pokazanie, że te państwa trzy, to znaczy Turcja, Arabia Saudyjska, Pakistan, działają razem, też powinno być takim czynnikiem stabilizującym relacje między Turcją, powiedzmy, a Izraelem. No ja mam nadzieję, że to będzie sprzyjać tak zwanej deeskalacji, jak to się ładnie mówi, i że rozwiązanie tego konfliktu irańskiego, które mam nadzieję jest bliżej niż dalej, też pozwoli wreszcie rozwiązać sytuację w Strefie Gazy, dlatego że to, o czym pan ambasador powiedział, ta kula śnieżna przemocy, jeżeli się pomyśli o kilkudziesięciu tysiącach ofiar śmiertelnych, to jest potężne obciążenie. Każda z tych osób ma swoich bliskich, rodziny, z których ta trauma zostaje, i teraz tą taką spiralę przemocy zakończyć jest dużo trudniej niż to było wcześniej.
Na pewno ja tutaj dodam, że proszę zobaczyć, że Pakistan tu jest siłą atomową. To nie jest po prostu tylko wojsko i tylko siła wojskowa. Dodamy też do tego, że Pakistan głównym mediatorem był pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Turcja, kraj, który nie był atakowany przez Iran też w ostatniej wojnie, był przypadkową rakietą, za którą przeprosiła Iran od razu. I ja myślę, że tutaj każda strona ma prawo szukania jakichś czynników, nie tylko załatwienia ich sprawy, ale czynników do szukania stabilności w regionie. Tutaj moim zdaniem zamiast szukania regionalnych czynników, to trzeba naprawdę traktować ONZ jako organizacja, która ma na celu siedzieć na jako stróża stabilności i pokoju na całym świecie. Bez tego będziemy wracać, panie redaktorze, do dawnych czasów, historycznych czasów, gdzie po prostu dominował prawo dżungli.
Jak doświadczają Palestyńczycy, ale i też mieszkańcy Izraela, historia się nie kończy.
Dokładnie.
Rozmawialiśmy wczoraj ze Szczepanem Romanem, że te wszystkie wojny po prostu trwają. Raz czasami ta wojna jest w czasie pokoju, a czasami ten pokój jest poszukiwany w czasie wojny. I tak to się dzieje też w naszym regionie świata, w którym jest wojna rosyjsko-ukraińska. Negocjacje. Prezydent Trump mówi, to Szczepan jest specjalistą od negocjacji irańsko-amerykańskich, bo Donald Trump mówi o tym, jesteśmy bliski porozumienia, a na co Irańczycy odpowiadają, w ogóle nie rozmawiamy. I teraz, i co my mamy z tymi informacjami sprzecznymi zrobić, Szczepanie?
No, ja myślę, że jednak porozumienie w tej chwili jedyne, które Donald Trump widzi, to jest z jakimiś nowymi władzami Iranu, a nie z obecnymi, w związku z czym te dwie informacje nie wykluczają się.
Czyli rozmawia, ale z kimś innym, z przyszłym rządem Iranu. No proszę.
Ja mogę dodać do tego, że tu właśnie sposób negocjacji Trumpa. Raz rozmawia, raz ożywa siłą, raz daje jakieś nadzieje na zbliżenie końca tej wojny. Następnego dnia rano to widzisz i słyszysz nowe informacje na temat nowych rakiet, nowych konfliktów i tak podobnie. Dla mnie, ja śledząc sytuację, też nie widzę szansy, że obecna administracja amerykańska szuka jakieś rozwiązania.
A Szczepan widzi?
Znaczy ja widzę od początku rozwiązanie takie, że zmieni się reżim i myślę, że to jest jedyne rozwiązanie w tym konflikcie, które się stanie, dlatego że ten reżim, który jest tymi atakami, które nieustannie trwają na różne okręty i tak dalej, oni, jakby on udowodnił, że no, oni nie są w stanie się porozumieć po prostu, tak? Nie mówię o tym, co jest dobre, co jest złe z perspektywy jakiejś moralnej czy etycznej, tylko po prostu takie analizy stricte wojskowej. W tym kontekście to, co się wydarzyło, to znaczy Turcja, która, jak pan ambasador powiedział, jest państwem, które nie było atakowane przez Iran. Iran nie chciał atakować Turcji. Raz tam jakaś rakieta poleciała, co od razu wiązało się z przeprosinami. Pakistan, który w oczywisty sposób też nie był atakowany, a wręcz jest mediatorem, a jest też, jak to się mówi, potęgą nuklearną, ma broń jądrową. Oni zawiązują sojusz z Arabią Saudyjską, która była przedmiotem ataków. Jest największym państwem tam w regionie, które było przedmiotem ataków irańskich. To wydaje się, że musi położyć kres atakom Iranu na Arabię Saudyjską. Turcja i Pakistan nie były atakowane, tak? Także jeżeli Iran traci możliwość takiej jakiejś retaliacji, powiedzmy, przeciwko Arabii Saudyjskiej, no to zostaje tam Zjednoczone Emiraty, Katar, Bahrain, Kuwejt, państwa dużo mniejsze, które za chwilę może też się okazać, że też będą chronione, że po prostu Iranowi zostanie postawiona granica, że już wystarczy. I myślę, że w perspektywie tygodni czy miesięcy ten środowisko sprawujące władzę w Iranie musi się wykrystalizować jako trochę inne niż to, które tam obecnie sprawuje władzę. I wreszcie zakończenie i rozstrzygnięcie tej wojny wydaje mi się, że jest konieczne, to znaczy niestety nie będzie pewnie pokojowego finału w Strefie Gazy, jeżeli wojna w Iranie nie zostanie zakończona.
Panie ambasadorze.
Podzielam zdanie. to po prostu zakończenie konfliktu wymaga zaangażowania po prostu systemu międzynarodowego i społeczności międzynarodowej przede wszystkim. Tutaj mogę też dodać takiej krótkiej z mojej działki też informacji, gdzie moim zdaniem to chodziło Trumpowi o zmianę reżimu w Iranie. To przecież to mówił o to wyraźnie, jasne. Mówił o to premier Izraela Netanyahu. Więc to czy dzisiaj, czy jutro, przecież to jednym zamachem zginęło ponad 40 przywódców obecnego rządu irańskiego.
Panie ambasadorze, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Mahmud Kalifa, ambasador Palestyny, był gościem Poranka Wnet. Szczepan Ruman może pozostanie w studio. Coś jeszcze chciałem dodać, ale co? Może, że jest godzina 8:36. Może, że państwa bardzo serdecznie pozdrawiam. Może, że państwu życzymy bardzo miłego dnia.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. I ja myślę, że wśród tych obecnych wojen w regionie, wobec sytuacji w Strefie Gazy, nie trzeba zapomnieć o atakach osadników też na zachodnim brzegu, i których są ochraniane przez wojsko izraelskiego, i który tutaj chce dodać bardzo ważną sprawą, która, żeby przynajmniej, przepraszam, żeby Europejczycy nie byli w stanie też ponosić odpowiedzialność za to, co się dzieje w Strefie Gazy. I tutaj mam na myśli, Izrael w ostatnim czasie porusza taką sytuacją aplikacji Izraela. To znaczy sprzedaje jakieś aplikację dla Europejczyków, i to stanowi wsparcia Izraelowe finansowo wyprowadzenie swoich zbrodni przeciwko ludności cywilnej, czy na zachodnim brzegu, czy w Strefie Gazy.
To z tą aplikacją...
Obligacje.
Obligacje sprzedaje.
Obligacje.
A, myślałem, że aplikacje.
Nie, obligacje.
Czyli państwowe. Pegasusa albo jakąś inną... Tak.
Ksef.
Która może i pozwala ponoć sprawdzić wszystkie konta, jakie są na świecie. Wszystkie hasła do kont jest takie miejsce na... W systemie komputerowym, które każda służba bezpieczeństwa może z niego korzystać, może to zakupić licencję i zobaczyć, czy Szczepan Ruman jest bogatym człowiekiem. Panie ambasadorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jest godzina 8:38. Poranek w Radiu Wnet trwa. Maciej Wilk. Stołeczna Operacja Referendalna Fundacja Polskiego Rozwoju jest gościem Radia Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam państwa.
A my teraz robimy sobie zdjęcie razem z panem ambasadorem. Szkoda, że pana tutaj z nami nie ma. Też by miał pan takie zdjęcie na pamiątkę. Jak idzie stołeczna operacja referendalna? SOR.
SOR idzie bardzo dobrze. Wczoraj ogłosiliśmy, że zebraliśmy do końca weekendu 27,5 tysiąca podpisów w ciągu niewiele ponad 10 dni. Więc jest to jakby tempo zgodne z planem, żeby wyjść na te 130 tysięcy podpisów w ciągu 60 dni. No myślę, że po wczorajszym dniu już jesteśmy blisko przebicia pułapu 30 tysięcy podpisów. Tak średnio 2 tysiące dziennie to jest taka norma, którą wyrabiamy i która jest bezpieczna, żeby dowieźć wymagany cel.
Jeszcze nie widziałem nikogo, kto zbiera na ulicach Warszawy, ale też niedużo po nich chodzę, nikogo, kto zbiera podpisy. Czy ma jakąś koszulkę odpowiednią, czy ma jakąś legitymację, plakietkę, czy jest ostemplowany? dane, ile jest takich osób, które zbiera podpisy, które zbierają podpisy?
W akcję zaangażowanych jest kilkaset wolontariuszy i cały czas dochodzą kolejni, więc tutaj też zapraszam serdecznie słuchaczy do dołączenia do naszej inicjatywy. Natomiast wolontariuszy, naprawdę, panie redaktorze, trudno jest przeoczyć, gdyż są ubrani w pomarańczowe kamizelki, pomarańczowe czapki, stoją przy stolikach z takimi wielkimi dwumetrowymi żaglami z napisem referendum, więc no naprawdę trudno jest przeoczyć. Zwłaszcza, że stoją w najbardziej rozpoznawalnych punktach miasta, takich jak Ratusz, Arsenał, Metrocentrum, Świętokrzyska, ale też szereg takich dzielnicowych punktów, jak Metro Młociny, jak Plac Szembeka, Rondo Wiatraczna, Dworzec Wileński. Ogółem tych punktów mamy codziennie około 20 na terenie całego miasta i celujemy w to, żeby mieć ich jeszcze więcej.
Czyli co, pomarańczowa rewolucja w Warszawie?
Nigdy tak tego nie ujmowałem, ale no przynajmniej pomarańczowy zryw, żeby doprowadzić do referendum i żeby wstrząsnąć tym zaśniedziałym warszawskim establishmentem.
Ale tak pan spaceruje na przykład ulicą Chmielną czy w centrum Warszawy, dużo drzew, dużo zieleni, ładne perspektywy, to czemu się czepiać pana Trzaskowskiego?
Wie pan, no, jedna Chmielna wiosny nie czyni i faktycznie no, ładnie jest to tam zrobione, no ale też no, miejmy miarę, no to jest 200 metrów ulicy, która jest jakoś tam przystosowana, żeby ładnie, miło tam spędzać czas, ale strukturalne, strategiczne wręcz problemy miasta są w dalszym ciągu nierozwiązane, jak chociażby kwestia mieszkań. W okolicach tejże Złotej, jak chociażby fakt, że zasób mieszkań komunalnych w Warszawie się kurczy, jak choćby fakt, że ludzie z centrum są wypychani na suburbia, bo nikt nie uregulował najmu krótkoterminowego i się w centrum Warszawy zamienia w jedno wielkie Airbnb. Jak chociażby fakt, że po raz pierwszy za mojej pamięci w Warszawie nie będzie się budować metro od przyszłego roku, no bo teraz będzie dokończona druga linia metra, a trzecia, już nie wspominając o czwartej linii metra, jest totalnie rozgrzebana. Ja twierdzę dlatego, że po prostu nie było gospodarza, który by przypilnował procesu i który by się upewnił, że zachowana zostanie ciągłość w budowie metra. No mogłem tak wymieniać i wymieniać jeszcze, ale no mamy cały szereg merytorycznych zarzutów, które szerzej opisujemy na naszej stronie.
Strona, czyli?
www.sor.waw.pl.
To jest tak, ta akcja referendalna będzie, operacja referendalna będzie trwała, czyli SOR będzie trwała do końca września, bo to jest ten moment, kiedy trzeba pokazać, że udało się zebrać 130 tysięcy podpisów?
Około 130, to tylko komisarz wyborczy wie dokładnie, ile wynosi ta liczba, ale jest to około 130 tysięcy.
Ale to znaczy, że mniej niż w Krakowie, nie wiem dlaczego. W Krakowie było chyba 150 tysięcy.
To tyle zebrali w Krakowie, ale wymóg był na poziomie bodaj 70 około, więc oni bardzo mocno przebili ten minimalny próg, w co my też celujemy, no bo nie chcemy dostarczyć gołego minimum, tylko minimum z właściwą nadwyżką. I tutaj też jest prośba do państwa, że każdy może pomóc w naszej akcji, nawet nie wychodząc z domu, nie znajdując naszego punktu. Wystarczy wejść na naszą stronę sorwaw.pl i tam znajduje się karta do podpisu, którą można sobie ściągnąć, wydrukować, podpisać, dać innym do podpisania i albo przynieść na nasz punkt, albo wysłać pocztą. I w ten sposób też liczymy na to, że będziemy w stanie wyrobić taką naprawdę porządną nadwyżkę.
Ale czy robi pan to dla takiej wprawki politycznej, czy myśli pan, że może być skuteczne odwołanie prezydenta Trzaskowskiego w Warszawie?
Nie, jestem przekonany, że może być skuteczne odwołanie prezydenta, zwłaszcza, no wie pan, ja od kilku tygodni nic nie robię, tylko prowadzę rozmowy z setkami warszawiaków już w tym momencie i widzę, że jest emocja społeczna w Warszawie, żeby dokonać jakiejś zmiany, a przynajmniej wstrząśnięcia tym układem władzy w Warszawie. I powiem tak, nawet jak się psim swętem prezydent Trzaskowski ostanie i ostatecznie nie uda się go odwołać, to proszę zobaczyć, że już teraz, jak się zabrał nasz prezydent, nasz włodarz do roboty, no od 10 dni po prostu nic nie robi, tylko chwali się kolejnymi rzeczami, które kończy, które robi w danym momencie, jakiś system oświetlenia ulicznego, jakieś inne tutaj dokonania, I widać, że to już działa mobilizująco, cały ten zryw, a jak dojdzie do referendum, będzie to podwójnie mobilizujące.
Zobaczyliśmy, jak wygląda taki mini układ w jednej wsi w województwie dolnośląskim. Myślę o tym milionie złotych dla sąsiada i 200 tysiącach dla męża, który dostał. Warszawa to jest taki większy organizm. Ja myślę, że tutaj gdyby ktoś dobrze poszperał i dobrze zajrzał i przejrzał te wszystkie rzeczy, które się dzieją w Warszawie, znalazłby nie jeden taki mini albo maxi układzik.
No ale to już widzieliśmy to przecież. No nie przez przypadek nasza akcja nazywa się SOR. No jest to oczywiste nawiązanie do Szpitala Południowego i młodego działacza Dawida Kacprzyka, który sobie 1 600 000 złotych przytulił w ciągu jednego roku. Dzięki tym układom partyjnym. I właśnie jednym z naszych naczelnych zarzutów do Rafała Trzaskowskiego było to, że jeżeli nawet nie świadomie konstruował, no to tolerował przez lat 8 absolutne partyjniactwo i rozdawnictwo wszystkich możliwych stanowisk w mieście właśnie ale nie profesjonalnym, tylko partyjnym.
A ja dążę do zadania pytania, że nawet odwołanie prezydenta Trzaskowskiego niewiele zmieni w Warszawie, bo to jest kasta urzędnicza, która nią zarządza od wielu, wielu lat.
Fajnie, że pan wspominał o kaście urzędniczej, bo pewnie wiele osób wie, że od roku 2005, czyli od przejęcia władzy w Warszawie przez Platformę Obywatelską, kasta urzędnicza wzrosła z 5 na 9 tysięcy osób. 9 tysięcy osób jest w aparacie urzędniczym w Warszawie. Kosztuje on nas 2 miliardy złotych rocznie. A mówię, no niewiele się zmieniło miasto pod kątem zakresu działalności i wielkości względem roku 2005. Wiemy, panie redaktorze, ja jak pan wie, się wywodzę z biznesu i zajmuję się całe życie restrukturyzacjami. Myślę, że Warszawie by się przydała taka porządna restrukturyzacja.
I ja właśnie czekałem na to ja w pana wypowiedzi. Czyli ja, czyli zajmie się pan tym, jeżeli uda się skutecznie odwołać prezydenta Trzaskowskiego, czy nie?
Panie redaktorze, najpierw trzeba zebrać podpisy, potem trzeba zrobić referendum, które będzie ważne, a potem się możemy zastanawiać, co robić dalej. Ja na razie chciałbym jakby skanalizować tę emocję, żeby doprowadzić do...
Ale ja wierzę, że pan jest dobrym szachistą, a dobry szachista przewiduje ruch trzeci, czwarty, piąty.
Ale to jest zawsze zależne od ruchu przeciwnika, więc no tutaj nie można mieć jednej strategii na przedprowadzących. Ale nie, no naprawdę, ja unikam tutaj rozmowy o jakiejś perspektywie za 6 miesięcy, no bo za 6 miesięcy się bardzo wiele rzeczy może zmienić.
To prawda. Może się też zmienić wiele rzeczy, jeśli chodzi o budowę CPK. Była wielka konferencja dotycząca CPK w Pałacu Prezydenckim. To powiedzmy, jakie są konkluzje? Jaka jest ocena tego, co się dzieje na budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego?
Czy na budowie, która się jeszcze nie toczy. No niby jakieś wbito pierwsze pale, więc no coś ruszyło, ale no jeszcze nie nazywałbym tego budową. Nasz raport zaprezentowany w Pałacu Prezydenckim nosi dużo mówiącą nazwę Czarne Chmury nad CPK, gdyż faktycznie martwi nas to, że spółka zajmuje się raczej koślawym rebrandingiem i zmianą składu osobowego, mówię tutaj o zarządzie spółki, a mało słychać o postępach prac. Słychać natomiast o tym, że spółce brakuje pieniędzy, że minister Malepszak nie chce tych pieniędzy z jakiegoś powodu dać i mamy cały szereg merytorycznych argumentów, że projekt jest zagrożony pod kątem harmonogramu, zarówno w części kolejowej, jak i lotniskowej. No i bardzo nas to martwi. No czarne chmury się są nad projektem. Nie mówimy, że tutaj ktoś chce podstępnie ten projekt zabić, ale obawiam się, że ten 32 rok na lotnisko to się robi coraz bardziej ambitnym celem, tak jak to zawsze pan minister Lasek mówił. Mówił i wykrakał.
I teraz w związku z powyższym będziemy rozbudowywać lotnisko Okęcie na chwilę, wydając kolejne miliardy złotych na to, żeby coś tymczasowego zrobić.
No taki jest plan, no i myślę, że zawarł pan w pytaniu też ocenę tego zamysłu. No jest to rzecz pozbawiona ekonomicznego i takiego elementarnego sensu.
Szczepan Ruman, Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, w których mam nadzieję, że pan kiedyś zagości. Może też ma jakieś pytanie, Szczepanie?
A ja tak chciałem powiedzieć, że cieszę się, że się odbywa ta stołeczna akcja referendalna. Ja niestety mieszkam tuż poza granicami Warszawy, mimo że jestem tu urodzony, więc chyba nie mogę tam się podpisać. Natomiast od lat w zasadzie obserwuję to z punktu widzenia też swojego doświadczenia mieszkania w Barcelonie. Widzę, jak w Warszawie wdrażane są rozwiązania, które w Barcelonie funkcjonują. Tylko jest taka drobna różnica, że w Barcelonie jest 330 dni słonecznych w roku, a u nas mamy listopad, luty, pluchę, zimę. W związku z czym ścieżki rowerowe przez pół roku są w zasadzie nieprzydatne dla ludzi. To po pierwsze. Po drugie, Barcelona ma 100 km kwadratowych, a Warszawa ma 500. I Barcelona ma kilkanaście linii metra, a Warszawa ma na razie półtorej. I w związku z tym rozwiązania, które idą w kierunku likwidacji transportu samochodowego w mieście, które ma 500 km i nie ma infrastruktury, powiedzmy kilkunastu linii metra, zmniejszanie ilości miejsc parkingowych w centrum. Ja myślę, że to się już wszystko za chwilę, niebawem będzie mścić na cenach wynajmu lokali w centrum. Ludzie się będą wyprowadzać, dlatego że tam się przyjeżdża i po 20 minut się szuka miejsca do zaparkowania. Natomiast więc to są takie ideologiczne rozwiązania, które po prostu są wdrażane zupełnie bez poszanowania dla tego, jakie jest, są fakty i materialne różnice pomiędzy Warszawą a innymi miastami, w których te rozwiązania funkcjonują. Natomiast myślę, że Warszawa stała się zakładnikiem tego sporu PO-PiS. Jak pan wskazał, od 21 lat rządzi tutaj jedna partia i jakby głosowanie na prezydenta z tej partii i ludzi z tej partii jest takim ostentacyjnym pokazaniem, że prawda, ludzie są przeciwko PiS-owi. Trudno, żeby to się nie spatologizowało, tak? To znaczy, jeżeli ktoś od 20 lat ma takie poczucie, że nie podlega weryfikacji wyborczej, bo w zasadzie obojętnie, co tu w tej Warszawie zostanie zrobione, to i tak kandydat PO musi wygrać, no to siłą rzeczy to się patologizuje.
Można powiedzieć jeszcze, panie, tutaj pan dotknął bardzo ciekawej kwestii. To ktoś kiedyś powiedział, że cechą narodową Polaków jest niestety małpowanie rozwiązań zachodnich i tutaj to się właśnie pokazuje jak w soczewce. Ja oczywiście uważam, że młode pokolenie już nie będzie ogarnięte taką jakąś manią małpowania wszystkiego, co zachodnie, zupełnie bezrefleksyjnie, ale to się dokładnie dzieje w Warszawie. Nieważne, że mamy listopad, nieważne, że mamy 500 km kwadratowych, wszyscy mają jeździć na rowerze, bo tak się dzieje w Barcelonie. No to przecież to jest jakaś aberracja zupełna i trzeba tworzyć miasto, które jest dla mieszkańców, które jest wygodne do życia i zdatne do życia, a nie podążać jakąś ideologiczną agendą, a to niestety się dzieje.
Córeczka ma słuchawki na uszach po to, żeby nie słyszeć, co mówi tata?
Dokładnie, to są takie, że za poważne rzeczy, za poważne rzeczy.
No więc w każdym razie, jeżeli uda się, że na przykład właśnie dojdzie do tych wyborów i będzie kandydat spoza, ja nie mówię, że pan, bo tutaj pan redaktor już w tym kierunku szedł, ale jeżeli będzie kandydat, który będzie przełamywał ten podział na PO-PiS i będzie szansa na merytoryczną debatę o tym, to mam nadzieję, że będzie się dało właśnie też porozmawiać o takich sprawach, jak tu poruszyliśmy i pokazać, że po prostu no, poprzeczka dla władz Warszawy jest zawieszona niesłychanie nisko. I warszawiacy mogą od swoich władz oczekiwać dużo, dużo, dużo więcej. Przyznam się szczerze, że ja wczoraj akurat byłem na tej ulicy Złotej. Trochę czytałem o tym, że tam ludzie samochodem nie mogą dojechać i tak dalej. Ta ulica ładnie wygląda, ale oczywiście ona jest tak zrobiona. Przepraszam tutaj za chwilę takiej jakby wycieczki, którą często robię, ale ona jest tak zrobiona, żeby była perspektywa na Pałac Stalina. I znalazłem sobie taki z czasu, jak ten pałac był budowany, Pałac Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina w Warszawie, wieczystym pomnikiem przyjaźni polsko-radzieckiej.
Tak jest.
Ja nie mogę się po prostu przestać myśleć o tym, że obecne władze Warszawy i ci ludzie tam, różni współpracownicy SB i tak dalej, którzy wciąż piastują funkcje na kluczowych stanowiskach w urzędzie, że oni tą przyjaźń polsko-radziecką wciąż pielęgnują. Jak mają zrobić jakąś ładną ulicę, która daje ładną taką perspektywę, to robią tą ulicę, która będzie robiła perspektywę na Pałac Stalina i nie ma pomysłu. W sensie ten pałac stoi w centrum Warszawy i dla niektórych ludzi, którzy mają właśnie poprzeczkę intelektualną zawieszoną bardzo nisko, on staje się symbolem Warszawy. Pałac, który jest kopią takich pałaców w Moskwie, Mińsku i wielu mnóstwo innych miast. Ale to jest według mnie problem przede wszystkim tego, że nikt nie zaproponował alternatywnej wizji centrum Warszawy. Te 16 kwartałów, które jest, czy 20 kwartałów nawet, które jest zajęte przez Pałac Kultury i te wszystkie przyległości, to mogłoby być nowe, piękne, na miarę współczesnych czasów, centrum Warszawy. No, stoi tam komunistyczny, deficytowy od strony biznesowej, do którego miasto dokłada Pałac Stalina. Jedynym pomysłem jest to, żeby zrobić na niego ładną perspektywę. No, to jest taki horyzont.
I co więcej, ładuje się w niego teraz 500 000 000 złotych i przez kilkanaście lat w remont sali kongresowej. No, miejsca obrad Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. No jak za te 500 000 000 to pewnie można by cały Pałac Kultury usunąć z powodzeniem i zrobić miejsce na właśnie, jak pan mówi, 16 czy 20 kwartałów nowej, nowoczesnej zabudowy.
W której mogłyby być teatry, miasta służące, miejsca służące mieszkańcom dużo lepiej niż ten pałac, a sala, która jest stworzona na konwentykle partyjne i nigdy nie będzie dobrą salą koncertową, bo po prostu nie ma takiej możliwości.
Jeszcze pan Ruman, a coś pan Maciej Wilk powiedział, że gdzie coś się nie mieści?
W pale nie mieści, gdzie? Cytując klasyka.
Dobrze, mamy tytuł. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję
serdeczne pozdrowienia.
Maciej Wilk, Stołeczna Operacja Referendalna, Fundacja Polskiego Rozwoju, Stowarzyszenie Tak dla CPK. My mamy szybkie połączenie teraz z Kijowem, w którym jest Dmytro Antoniuk. Radio Poranku, Radio Poranku, Radio Poranku, Radio jest. Kijów ma zupełnie inne problemy niż Warszawa. Dmytro, dzień dobry.
Dzień dobry, Krzysztofie, witam państwa serdecznie.
Dawno nie zadawałem ci pytania. Jaka była noc na Ukrainie i w Kijowie?
Niestety noc była ciężka, jak i prawie każda ostatnia noc, bo znów Rosja uderzyła swoją najskuteczniejszą bronią na dzisiaj, czyli rakietami balistycznymi. W tym uderzono w Kijów i w jednej z centralnych dzielnic kijowskich, Szewczenkowskiej, uszkodzono szpital dziecięcy. Przez wybuch tej balistyki rosyjskiej na szczęście nie ma ofiar wśród pacjentów, małych pacjentów tego szpitala, bo siedzieli w schronach, ale sam budynek i ustatkowanie, wszystko co tam jest w środku, jest uszkodzone. Także nie tylko Kijów, a i Zaporoże, samo miasto obwodowe, po raz kolejny, każdy dzień to miasto jest bombardowane i są tam ofiary niestety. Oprócz tego miasto Pawlograd w obwodzie Dniepropetrowskim zostało zaatakowane w tym z użyciem rosyjskich rakiet. Także ta noc niestety była bardzo ciężka i widać, że Putin po prostu chce zmusić Ukrainę przez taki masowy terror, ponieważ to jest po prostu terror przeciwko cywilów i w taki sposób zmusić Ukrainę do przystania do jego warunków, czyli do kapitulacji przed Rosją, czego oczywiście nie będzie, ja tak uważam.
A czy dzisiaj w nocy była jakaś odpowiedź wojsk ukraińskich?
Na razie jeszcze nie miałem takiej okazji, żeby zobaczyć, co było w odpowiedzi, ale myślę, że jak najbardziej coś było, ponieważ my mamy każdą nocą coś wydarzy się i każdą nocą coś uszkadzamy w Rosji. Także myślę, że za jakiś czas będzie już jakaś informacja.
A powiedz mi, czy te ataki już rakietami balistycznymi, które trafiają w cele w Kijowie, zmieniło nastrój miasta? Zmieniło sposób takie codziennego życia?
Zmieniają niestety, bo uszkadzają też no, duże składy z żywnością, jak na przykład. I w naszych supermarketach widać, że na niektórych półkach po prostu nie ma takich czy owych towarów i napisane, że te towary zostały zniszczone przez balistykę, na przykład rosyjską, niedawno i dlatego ich nie ma. Także nie ma takiego, że my nie mamy wszystkiego w supermarketach. W supermarketach nadal jest wszystko, co jest potrzebne, ale niektórych towarów niestety nie ma. Także oczywiście te uderzenia rosyjskie, one są skuteczne, niestety, ale na razie dajemy radę.
A linia frontu?
Linia frontu się trzyma. Jedyne, że problem jest oczywiście w Konstantynowce, w obwodzie donieckim. Tam jest najcięściej, bo tam wróg skoncentrował najbardziej swoich sił, zasobów. W ogóle pięć armii rosyjskich skoncentrowano tam w obwodzie donieckich. To jest o wielu więcej, nieżeli było w lutym 2022 roku, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Czyli tylko i wyłącznie w obwodzie donieckim teraz skoncentrowano więcej wojska, nieżeli było rzucono na całą Ukrainę w 2022 roku.
I czy to oznacza, że do kolejnej ofensywy Rosjanie się przygotowują?
Tak, oczywiście. Oni, być może to będzie już ostatnia ich ofensywa, bo oni nie mają już takich zasobów i bez mobilizacji, która chyba wszyscy już uważają, że po tych wyborach, pseudowyborach na Rosji we wrześniu będzie na Rosji, to oni oczywiście spróbują rzucić jeszcze kolejne setki tysięcy swoich zmobilizowanych Rosjan na front.
800 tysięcy o takiej liczbie nowych żołnierzy rosyjskich się mówi.
No realnie może być to od 300 do 500 tysięcy.
Tylko to będą tacy żołnierze, którzy zupełnie są nieprzeszkoleni.
Jak najbardziej tak.
Czyli życie ludzkie nie ma ceny.
Żadnej wartości.
Wartości tak. Nie ma, tak. Dmytro, patrzę na zegarek, 9:02. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i spokojnego dnia.
Dziękuję wzajemnie. Miłego dnia.
Dziękuję też Szczepanowi Rumanowi za obecność w studiu, realizatorowi, jednemu, serdecznie drugiemu dziękuję. I wydawcy. A teraz zapraszam Państwa na wiadomości. Krzysztof Skowroński, pozdrawiam.